Rozdział 9. Kłaki, na których spotykają się ludzie różnych światów. W Wielki Piątek z rana Wokulski przypomniał sobie, że dziś i jutro hrabina Karolowa i panna Izabela będą kwestowały przy grobach. Trzeba tam pójść i coś dać, pomyślał i wyjął z kasy 5 złotych półimperiałów. Chociaż, dodał po chwili, posłałem im już dywany, ptaszki śpiewające pozytywkę, nawet fontannę. To chyba wystarczy na zbawienie jednej duszy. Nie pójdę. Po południu jednak zrobił sobie uwagę, że może hrabina Karolowa liczy na niego, a w takim razie nie wypada cofać się lub złożyć tylko 5 półimperałów. Wydobył więc z kasy jeszcze 5 i wszystkie zawinął w bibułkę. Co prawda, mówił do siebie, będzie tam panna Izabela, a tej nie można ofiarować 10 półimperałów. Więc rozwinął swój rulon, znowu dołożył 10 sztuk złota i jeszcze raz namyślał się, iść czy nie iść. Nie, powiedział, nie będę należał do tej jarmarcznej dobroczynności. Rzucił rulon do kasy i w piątek nie poszedł na groby. Ale w Wielką Sobotę sprawa przedstawiła mu się całkiem z nowego punktu. Oszalałem, mówił. Więc jeżeli nie pójdę do kościoła, gdzież ją spotkam? Jeżeli nie pieniędzmi, czym zwrócę na siebie jej uwagę? Tracę rozsądek. Lecz jeszcze wahał się. I dopiero około 2 po południu, gdy Rzecki z powodu święta kazał już sklep zamykać, Wokulski wziął z kasy 25 półimperałów i poszedł w stronę kościoła. Nie wszedł tam jednak od razu. Coś go zatrzymywało. Chciał zobaczyć pannę Izabelę, a jednocześnie lękał się tego i wstydził się swoich półimperałów. Rzucić 100 złota. Jakie to imponujące w papierowych czasach i jakie to dorobkiewiczowskie. No ale co robić, jeżeli one właśnie na pieniądze czekają? Może nawet będzie za mało? Chodził tam i na powrót po ulicy naprzeciw kościoła, nie mogąc od niego oczu oderwać. Już idę, myślał. Zaraz, jeszcze chwileczkę. Ach, coś się ze mną stało, dodał, czując, że jego rozdarta dusza nawet na tak prosty czyn nie może zdobyć się bez wahań. Teraz przypomniał sobie, jak on dawno nie był w kościele. Kiedyż to? Na ślubie raz, na pogrzebie żony drugi raz. Lecz i w tym, i w tamtym wypadku nie wiedział dobrze, co się koło niego dzieje. Więc patrzył w tej chwili na kościół jak na rzecz zupełnie nową dla siebie. Co to jest za ogromny gmach, który zamiast kominów ma wieżę, w którym nikt nie mieszka, tylko śpią prochy dawno zmarłych? Na co ta strata miejsca i murów? Komu dniem i nocą pali się światło? W jakim celu schodzą się tłumy ludzi? Na targ idą po żywność, do sklepów po towary, do teatru po zabawę. Ale po co tutaj? Mimowoli porównywał drobny wzrost stojących pod kościołem pobożnych z olbrzymimi rozmiarami świętego budynku i przyszła mu myśl szczególna, że jak kiedyś na ziemi pracowały potężne siły, dźwigając z płaskiego lądu łańcuchy gór, tak kiedyś w ludzkości istniała inna niezmierna siła, która wydźwignęła tego rodzaju budowle. Patrząc na podobne gmachy, można by sądzić, że w głębi naszej planety mieszkali olbrzymowie, którzy wydzierając się gdzieś w górę, podważali skorupę ziemską i zostawiali ślady tych ruchów w formie imponujących jaskiń. Dokąd oni wydzierali się? Do innego, podobno wyższego świata. A jeżeli morskie przypływy dowodzą, że księżyc nie jest złudnym blaskiem, tylko realną rzeczywistością, dlaczego te dziwne budynki nie miałyby stwierdzać rzeczywistości innego świata? Czyliż on słabiej pociąga za sobą dusze ludzkie, aniżeli księżyc fale oceanu? Wszedł do kościoła i zaraz na wstępie znowu uderzył go nowy widok. Kilka żebraczek i żebraków błagało o jałmużnę, którą Bóg zwróci litościwym w życiu przyszłym. Jedni z pobożnych całowali nogi Chrystusa umęczonego przez państwo rzymskie, inni w progu, upadłszy na kolana, wznosili do góry ręce i oczy, jakby zapatrzeni w nadziemską wizję. Kościół pogrążony był w ciemności, której nie mógł rozproszyć blask kilkunastu świec płonących w srebrnych kandelabrach. Tu i ówdzie na posadzce świątyni widać było niewyraźne cienie ludzi leżących krzyżem albo zgiętych ku ziemi, jakby kryli się ze swoją pobożnością pełną pokory. Patrząc na te ciała nieruchome, można by pomyśleć, że na chwilę opuściły je dusze i uciekły do jakiegoś lepszego świata. Rozumiem teraz, pomyślał Wokulski, dlaczego odwiedzanie kościołów umacnia wiarę. Tu wszystko urządzone jest tak, że przypomina wieczność. Od pogrążonych w modlitwie cieniów wzrok jego pobiegł ku światłu i zobaczył w różnych punktach świątyni stoły okryte dywanami, na nich tace pełne bankocetli, srebra i złota, a dookoła nich damy siedzące na wygodnych fotelach, odziane w jedwab, pióra i aksamity, otoczone wesołą młodzieżą. Najpobożniejsze pukały na przechodniów, wszystkie rozmawiały i bawiły się jak na raucie. Zdawało się Wokulskiemu, że w tej chwili widzi przed sobą trzy światy. Jeden dawno już zszedł z ziemi, który modlił się i dźwigał na chwałę Boga potężne gmachy. Drugi ubogi i pokorny, który umiał modlić się, lecz wznosił tylko lepianki. I trzeci, który dla siebie murował pałace, ale już zapomniał o modlitwie i z domów bożych zrobił miejsce schadzek, jak niefrasobliwe ptaki, które budują gniazda i zawodzą pieśni na grobach poległych bohaterów. A czymże ja jestem, zarówno obcy im wszystkim? Może jesteś okiem żelaznego przetaka, w który rzucę ich wszystkich, aby oddzielić stęchłe plewy od ziarna? Odpowiedział mu jakiś głos. Wokulski obejrzał się. Przywidzenie chorej wyobraźni. Jednocześnie przy czwartym stole w głębi kościoła spostrzegł hrabinę Karolową i pannę Izabelę. Obie również siedziały nad tacą z pieniędzmi i trzymały w rękach książki, zapewne do nabożeństwa. Za krzesłem hrabiny stał służący w czarnej liberii. Wokulski poszedł ku nim, potrącając klęczących i omijając inne stoły, przy których pukano na niego zawzięcie. Zbliżył się do tacy i, ukłoniwszy się hrabinie, położył swój rulon imperiałów. — Boże — pomyślał — jak ja głupio muszę wyglądać z tymi pieniędzmi. Hrabina odłożyła książkę. — Witam cię, panie Wokulski — rzekła. — Wiesz, myślałam, że już nie przyjdziesz i powiem ci, że nawet było mi trochę przykro. Mówiłam cioci, że przyjdzie i do tego z workiem złota. Odezwała się po angielsku panna Izabela. Hrabinie wystąpił na czoło rumieniec i gęsty pot. Zlękła się słów siostrzenicy, przypuszczając, że Wokulski rozumie po angielsku. Proszę cię, panie Wokulski, rzekła prędko, siądź tu na chwilę, bo delegowany nas opuścił. Pozwolisz, że ułożę twoje imperiały na wierzchu dla zawstydzenia tych panów, którzy wolą wydawać pieniądze na szampana. Ależ niech się ciocia uspokoi, wtrąciła panna Izabela znowu po angielsku. On z pewnością nie rozumie. Tym razem i Wokulski zarumienił się. Proszę cię, Belu, rzekła hrabina tonem uroczystym, pan Wokulski, który tak hojną ofiarę złożył na naszą ochronę, słyszałam, odpowiedziała panna Izabela po polsku, na znak powitania, przymykając powieki. Pani hrabina, rzekł trochę żartobliwie Wokulski, chce mnie pozbawić zasługi w życiu przyszłym, chwaląc postępki, które zresztą mogłem spełniać w widokach zysku. Domyślałam się tego, szepnęła panna Izabela po angielsku. Hrabina o mało nie zemdlała, czując, że Wokulski musi domyślać się znaczenia słów jej siostrzenicy, choćby nie znał żadnego języka. — Możesz, panie Wokulski — rzekła z gorączkowym pośpiechem — możesz łatwo zdobyć sobie zasługę w życiu przyszłym, choćby przebaczając urazy. — Zawsze je przebaczam — odparł nieco zdziwiony. — Pozwól sobie powiedzieć, że nie zawsze — ciągnęła hrabina. Jestem stara kobieta i twoja przyjaciółka, panie Wokulski, dodała z naciskiem, więc zrobisz mi pewne ustępstwo. Czekam na rozkazy pani. Onegdaj dałeś dymisję jednemu z twoich urzędników, niejakiemu Mraczewskiemu. Za cóż to? Nagle odezwała się panna Izabela. Nie wiem, rzekła hrabina. Podobno chodziło o różnicę przekonań politycznych czy coś w tym guście. — Więc ten młody człowiek ma przekonania? — zawołała panna Izabela. — To ciekawe. Powiedziała to w sposób tak zabawny, że Wokulski poczuł, jak ustępuje mu z serca niechęć do Mraczewskiego. Nie o przekonania chodziło, pani hrabino, odezwał się, ale o nietaktowne uwagi o osobach, które odwiedzają nasz magazyn. Może te osoby same postępują nietaktownie, wtrąciła panna Izabela. Im wolno one za to płacą, odpowiedział spokojnie Wokulski, na mnie. Silny rumieniec wystąpił na twarz panny Izabeli, wzięła książkę i zaczęła czytać. Ale swoją drogą dasz się ubłagać, panie Wokulski, rzekła hrabina. Znam matkę tego chłopca i wierz mi, że przykro patrzeć na jej rozpacz. Wokulski zamyślił się. Dobrze, odpowiedział. Dam mu posadę, ale w Moskwie. A jego biedna matka? Zapytała hrabina tonem proszącym. Więc podwyższę mu o 200, o 300 rubli pensję, odparł. W tej chwili zbliżyło się do stołu kilkoro dzieci, którym hrabina zaczęła rozdawać obrazki. Wokulski wstał z fotelu i, aby nie przeszkadzać pobożnym zajęciom, przeszedł na stronę panny Izabeli. Panna Izabela podniosła oczy od książki i dziwnym wzrokiem patrząc na Wokulskiego spytała. Pan nigdy nie cofa swoich postanowień? Nie, odpowiedział, ale w tej chwili spuścił oczy. A gdybym poprosiła za tym młodym człowiekiem? Wokulski spojrzał na nią zdumiony. W takim razie odpowiedziałbym, że pan Mraczewski stracił miejsce, ponieważ niestosownie odzywał się o osobach, które zaszczyciły go trochę łaskawszym tonem w rozmowie. Jeżeli jednak pani każe... Teraz panna Izabela spuściła oczy, zmieszana w wysokim stopniu. Ach, wszystko mi jedno w rezultacie, gdzie osiedli się ten młody człowiek. Niech jedzie i do Moskwy. Tam też pojedzie, odparł Wokulski. Moje uszanowanie panią, dodał kłaniając się. Hrabina podała mu rękę. Dziękuję ci, panie Wokulski, za pamięć i proszę, ażebyś przyszedł do mnie na święcone. Bardzo cię proszę, panie Wokulski, dodała z naciskiem. Nagle spostrzegłszy jakiś ruch na środku kościoła, zwróciła się do służącego. Idźże mój Ksawery do pani prezesowej i proś, ażeby nam pozwoliła swego powozu. Powiedz, że nam koń zachorował. Na kiedy jaśnie pani rozkaże? Spytał służący. Tak, za 1,5 godziny. Prawda, Abelu, że nie posiedzimy tu dłużej? Służący podszedł do stołu przy drzwiach. Więc do jutra, panie Wokulski, rzekła hrabina. Spotkasz u mnie wielu znajomych. Będzie kilku panów z Towarzystwa Dobroczynności. Aha, pomyślał Wokulski, żegnając hrabinę. Czuł dla niej w tej chwili taką wdzięczność, że na jej ochronę oddałby połowę majątku. Panna Izabela z daleka kiwnęła mu głową i znowu spojrzała w sposób, który wydał mu się bardzo niezwykłym. A gdy Wokulski zniknął w cieniach kościoła, rzekła do hrabiny. Cioteczka kokietuje tego pana. Hej, ciociu, to zaczyna być podejrzane. Twój ojciec ma słuszność, odparła hrabina. Ten człowiek może być użyteczny. Zresztą za granicą podobne stosunki należą do dobrego tonu. A jeżeli te stosunki przewrócą mu w głowie? Spytała panna Izabela. W takim razie dowiódłby, że ma słabą głowę, odpowiedziała krótko hrabina, biorąc się do książki nabożnej.